Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Koniec roku to czas podsumowań, dlatego my dziś spróbujemy policzyć, ile organów udało się przeszczepić w Polsce w ostatnich 12 miesiącach. Lekarze nie ukrywają, że w czasie pandemii jest dużo trudniej.
Teraz, jeżeli dzwonimy do biorców, testy mają wykonane pod względem COVID-a i 30% jest dodatnich, chociaż ci ludzie o tym w ogóle nie wiedzieli.
Powiemy o poszukiwaniach ludzi odpornych na COVID i pytaniu, przed którym stanęli naukowcy.
Jak to się dzieje, że jedni chorują ciężko, a inni, mimo że przebywają z osobami chorymi, w ogóle nie ulegają zakażeniu.
Będzie też o teście na grypę i COVID, to poznański wynalazek.
Mógłby wejść właściwie do praktyki diagnostycznej już na początku stycznia, może w połowie stycznia.
I odszyfrujemy słowo witarianizm.
Okazuje się, że kiedy wracamy do natury i korzystamy z tego, co natura nam przygotowała i nie używamy ognia, żeby zawić ten pokarm, to ten pokarm nagle zaczyna uzdrawiać.
Za chwilę więcej szczegółów.
O choroba! Jak to się leczy?
To jeszcze nie zapaść, ale jest znaczący spadek. Chodzi o liczbę wykonywanych transplantacji. Pandemia cieniem kładzie się na wiele dziedzin medycyny i nie omija także przeszczepów. Lekarze przyznają, że wykonywanych operacji jest znacznie mniej.
Jedną z podstawowych barier jest przekształcanie dużych szpitali w covidowe. Przed pandemią to dzięki współpracy z nimi była szybka informacja o ewentualnych organach do przeszczepów. Problemem jest też wydłużanie procedur dotyczących biorców.
Więcej o tym nasz gość o transplantacjach w 2020 roku mówi wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej profesor Maciej Głyda ze szpitala wojewódzkiego w Poznaniu.
O zapaści trudno powiedzieć, ale faktycznie no jest to taki wyjątkowy okres w ciągu ostatnich kilku dekad, więc trudno nawet porównywać czy odnosić się do wcześniejszego czasu. Jest to zupełnie nowa sytuacja, która wymusiła zupełnie inne i nowe działania w zakresie pobierania, jak i przeszczepiania narządów unaczynionych. Oczywiście, że transplantacji, co związane z tego, że i pobrań narządów było mniej, i będzie mniej w tym roku, a ewidentnie widzimy, że takie miesiące, które były widoczne spadki, no to wtedy, kiedy następowały lockdowny, czyli to był od połowy marca, kwiecień, maj, no i teraz październik, listopad, z grudnia jeszcze nie mam danych, ale grudzień też na pewno będzie słaby. No i te 5 miesięcy na pewno wpłynie na ten wynik ogólny, jaki w tym roku osiągniemy, no ale to nie jest naszym tutaj zadaniem bić jakieś rekordy w tym czasie, ale starać się utrzymać tą metodę leczenia i nadal ludziom pomagać.
Gdybyśmy mogli powiedzieć o liczbach dotychczasowych, podsumowujących 2020, choć jeszcze oczywiście nie ma końca roku, to jak one wyglądają?
Najlepiej to obrazują transplantacje nerek, no bo nerki, jeżeli jest dawca rzeczywisty, to zawsze są wtedy pobierane wątroba serca. Niekoniecznie tak, więc jeżeli możemy założyć, że w ostatnich latach średnio przeszczepialiśmy około 900 nerek, tam było 890, 910, no wcześniej było powyżej 1000, no to tak w tym roku niestety przewiduję, że jak będziemy mieli 700 nerek w skali kraju, no to będzie około 700, to będzie dużo. No, czyli znaczny spadek.
Proszę powiedzieć, te główne problemy, z którymi Państwo się teraz borykają, to właśnie to, że nagle okazuje się, że dawca jest chory?
Powód jest taki, że no taki jest system zdrowotny, że nastawiony jesteśmy i my są obarczone, te oddziały intensywnej opieki medycznej obarczone są tak zwanymi pacjentami covidowymi. Duże szpitale zostały wyłączone, czyli te centra takie też duże, którzy byli hospitalizowani i leczeni potencjalne choćby dawcy po wypadkach, zostały przemianowane na tak zwane szpitale czerwone, w których nie pobieramy, czyli szpitale te czerwone, które zajmują się tylko i wyłącznie pacjentami COVID podatnymi. To z drugiej strony, poza tym zostały wprowadzone też pewne badania diagnostyczne typu tomografia komputerowa zarówno dawcy, jak i biorcy, nie tylko prześwietlenie płuc, bo jest mało wiarygodne w przypadku COVID-a. Dalej oczywiście diagnostyka wirusologiczna, czyli myślę o znaczeniu tutaj PCR-em, stanu antygenemii dawcy i biorcy. No to spowodowało, że tych procedur jest troszeczkę więcej pod kątem COVID-a w zakresie biorcy, jak i dawcy, czyli tych pacjentów dializowanych, którzy mają być przeszczepieni, no i dawców automatycznie, u których mamy pobrać narządy. Te zabiegi wydłużają czas, jaki następuje od momentu pobrania do przeszczepienia, bądź no, są też nieraz problemy techniczne z przeprowadzeniem tych procedur, a wynik dodatni dawcy w zakresie COVID-a, zarówno jak i biorcy, eliminuje pobranie i eliminuje przeszczep. Muszę Państwu powiedzieć, że teraz, jeżeli dzwonimy do biorców po stacjach dializ z kraju, bo mamy przygotowany narząd, to oczywiście my o tym też nie wiemy, ale muszę powiedzieć, że 30% biorców z populacji jest badanych bezpośrednio przed zabiegiem przeszczepienia pod względem testy mają wykonywane pod względem COVID-a i 30% jest dodatnich, chociaż ci ludzie o tym w ogóle nie wiedzieli, też automatycznie ich nie kwalifikujemy do przeszczepu.
A jeżeli chodzi o wiedzę na temat relacji między COVID-em a przeszczepem, to tutaj jeszcze chyba niewiele wiadomo, więc tym bardziej Państwo są ostrożni.
Tak, jesteśmy bardzo ostrożni, tak więc Poltransplant już włożył założenie, że pacjent musi być bezwzględnie ujemny i to ten test PCR powoduje, plus tomografia klatki piersiowej, pozostałe standardy oczywiście muszą być utrzymane. Chociaż obserwuję, że pacjenci przeszczepieni dobrze znoszą te pierwsze okresy po przeszczepie i tutaj już z własnego, że tak powiem, podwórka muszę powiedzieć, że jakichś problemów potransplantacyjnych bezpośrednio związanych z COVID-em nie mieliśmy. Osobną oczywiście grupę niestety pozostają pacjenci na immunosupresji, ci, którzy są już rok, dwa, pięć albo 10-20 lat po przeszczepie, którzy nadal tą immunosupresję pobierają, czyli osłabiają odporność. I ci pacjenci są na pewno grupą wysokiego ryzyka.
Panie doktorze, ile osób teraz czeka na nerki? Bo nerki to jest taki narząd, na który czeka najwięcej osób na tej krajowej liście oczekujących.
No i właśnie tutaj też paradoksalnie zupełnie siadł system i właściwie spadł 50%, jeśli chodzi o proces kwalifikacji biorców do przeszczepu i tym samym wpisywania na tą listę oczekujących. Dlaczego? Dlatego, że proces, jaki pacjent, to, że znajduje się na dializie, to nie znaczy, że zaraz będzie przeszczepiony. On musi przejść masę badań, konsultacji, badań diagnostycznych, aby być do tego zakwalifikowany i wpisany na listę oczekujących. To zajmuje nieraz kilka miesięcy, a nawet pół roku. No i w tym momencie całej naszej działalności, dostępności różnych specjalistów, różnych badań. Tu też mamy załamanie rynku, więc dlatego też kwalifikacja no niestety spadła o 50%, czyli tutaj nie przybywa nam tych potencjalnych chętnych do przeszczepu. Oczywiście ich jest aktywnych ponad 1000, no ale jak mówię, przeszczepiamy tych chorych, którzy głównie już są tam, na tych listach się znajdują.
Koronawirus. Raport.
Po ponad 9 miesiącach od pojawienia się koronawirusa w Polsce, naukowcy już wiedzą, że są osoby, które nigdy nie zachorują na COVID i właśnie takich osób odpornych na koronawirusa szukają autorzy badań prowadzonych w Poznaniu.
Naukowcy szukają genu lub genów, które za to odpowiadają. Zgłosiło się już ponad 600 osób, ale potrzeba dwa razy większej liczby uczestników.
Poznańscy naukowcy szukają ludzi odpornych na COVID, ale z drugiej strony chcą też znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego wcześniej zdrowe osoby tak ciężko przeszły zakażenie koronawirusem? Niewykluczone, że uda się znaleźć nowe metody leczenia.
Badania cały czas trwają i ta rekrutacja nasza też cały czas trwa.
Mówi koordynator badań Adrian Lejman.
Do tej pory otrzymaliśmy ponad 500 zgłoszeń, już ponad 600 nawet zgłoszeń od osób, od rodzin, które faktycznie mają w rodzinach przypadki, gdzie mimo przebywania z osobami chorymi pewna część rodzin po prostu nie chorowała, nie miała żadnych objawów. Natomiast często jest tak, że faktycznie te osoby po prostu nie spełniają wszystkich naszych wytycznych, dlatego naszych kryteriów, dlatego no, nadal szukamy kolejnych chętnych, które będą spełniały nasze kryteria.
Naukowcy wiedzą, że są osoby, które nigdy nie zachorują. Obserwowali to już w przypadku wirusa HIV.
Faktycznie szukamy osób, które podejrzewamy, że nigdy nie zachorują na COVID ze względu na swoje uwarunkowania genetyczne.
Badania naukowców mają dać odpowiedź na pytanie, czy to jeden gen, czy zestaw genów odpowiada za to, że część osób jest odporna na zakażenie koronawirusem.
Tak naprawdę o uwarunkowaniach na dzień dzisiejszy wiemy na pewno takich, że głównym jakby czynnikiem warunkującym przebieg choroby COVID-19 jest wiek oraz choroby współistniejące. Natomiast my szukamy i tak naprawdę te wyniki będą dopiero znane już w fazie końcowej, kiedy będziemy mogli przeanalizować wszystkie próbki, które uda nam się zakwalifikować i przeanalizować w naszym badaniu. Na dzień dzisiejszy jeszcze takich wyników nie mamy, bo tak jak mówię, one będą dopiero finalnie, kiedy będziemy mogli porównać wszystkie dane, które zbierzemy od wszystkich uczestników badania. Nasz projekt zakłada przebadanie 1200 osób. Zgłaszając się do udziału w naszym projekcie, osoby, które wezmą udział w badaniu, będą miały wykonany test na obecność przeciwciał i będą tak naprawdę wiedziały, czy faktycznie nie przeszły tej choroby, czy przeszły ją całkowicie bezobjawowo, dzięki temu, że będą miały wykonane to badanie na przeciwciała w swojej organizmie.
To będzie wstępne badanie, później pacjenta czeka to główne, które ma dać odpowiedź na pytanie, skąd ta odporność na zachorowanie?
Oczywiście, to ja o tych przeciwciałach mówiłem dla osób, które rzeczywiście biorą udział w badaniu, natomiast tym głównym częścią badania jest badanie genetyczne. Badania, które wykonujemy, to są badania całego genomu i jakby łącząc te osoby w grupy, gdzie faktycznie część osób chorowała na COVID, a część mimo przebywania z osobami chorymi w ogóle się nie zakaziła, porównując te grupy będziemy szukać różnic genetycznych, które powodują, że faktycznie jedna grupa choruje, a druga, mimo że przebywa z osobami chorymi, nie zakaziła się.
W Poznaniu przebadanych zostanie ponad 1000 osób, ale na świecie dużo więcej.
Tak jak mówiłem o tych uczestnikach w naszych projektach, których jest 1200, to jest tylko nasze tutaj badanie realizowane razem z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA w Warszawie. Natomiast nasza grupa badawcza jest uczestnikiem, jest częścią wielkiego międzynarodowego konsorcjum, które zrzesza ponad 200 jednostek badawczych, które również szukają tej samej odpowiedzi na to samo pytanie, na które my szukamy tej odpowiedzi. Jak to się dzieje, że jedni chorują ciężko, a inni, mimo że przebywają z osobami chorymi, w ogóle nie ulegają zakażeniu?
Do udziału w projekcie można się zgłosić telefonicznie lub przez stronę internetową. Mogą się zgłaszać członkowie rodzin, w których przynajmniej jedna osoba zachorowała na COVID. To mogą też być osoby, które razem mieszkają, a nie są rodziną, wśród których także pojawiło się zakażenie, a część osób była zdrowa. Nie ma limitu, mogą się zgłosić wszystkie osoby, które nie zachorowały w danej rodzinie czy gospodarstwie domowym. Naukowcy przeprowadzą z nimi wywiad i zdecydują, kogo zakwalifikować do badania. Potrzebny będzie też dokument potwierdzający zakażenie u jednego z domowników. Badania uczestników projektu są wykonywane anonimowo.
Osoby, które chciałyby wziąć udział w badaniach, mogą się zgłosić przez stronę odporni-na-covid.pl. Docelowo ma powstać tani i szybki test diagnostyczny.
Magazyn na zdrowie.
Epidemia koronawirusa pokazała, jak ważne są szybkie i niezawodne testy wykrywające zakażenie. Teraz poznańscy naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN stworzyli pierwszy polski test, który pozwala rozstrzygnąć, z jaką chorobą lekarz ma do czynienia, czy to grypa, czy zakażenie koronawirusem.
To test genetyczny, który będzie dostępny na rynku od początku przyszłego roku. Będzie miał kluczowe znaczenie w przypadku nałożenia się sezonu grypowego i trzeciej fali pandemii.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Do tej pory liczba zachorowań na grypę jest mniejsza niż przed rokiem, bo nosimy maseczki i trzymamy dystans, ale po okresie świąteczno-noworocznym może się to zmienić. Test opracowany przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu pomoże lekarzom odróżnić zakażenie koronawirusem od grypy.
Jest bardzo prostym testem,
mówi profesor Katarzyna Rolle.
Badanie jest dokładnie takie same jak w przypadku badania na COVID-19, czyli z tego samego wymazu, który pobierany jest z pacjenta, identyfikuje się, czy pacjent choruje na COVID, czy potencjalnie choruje na grypę, czy być może nie ma ani jednej wymienionych chorób. Dlaczego jest to takie ważne? Początkowe objawy COVID-u i grypy są właściwie takie same. Dlatego w przypadku zagrożenia nakładającej się epidemii, na przykład czy potencjalnej koinfekcji, czy w ogóle infekcji, taki test ma bardzo duże znaczenie w przypadku podjęcia kroków co do dalszej, przede wszystkim co do diagnozy, a potem do dalszego leczenia, bo przecież pomimo podobnych objawów te choroby leczy się zupełnie inaczej.
Test jest bardzo czuły, a wynik daje szybko.
Ten test oparty jest o nasz poprzedni test, który był opracowany w stosunku do wykrywania wirusa SARS-CoV-2. Cała procedura diagnostyczna powinna zająć nie więcej niż 2 godziny. I tu powiedziałabym, że należy podkreślić, że ten test jest bardzo czuły i jednocześnie wpisuje się w takie dobre zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia o tym, żeby właśnie wykorzystywać ten sam materiał od pacjenta, żeby wykorzystywać testy, produkować, opracowywać testy, które pomogą jakby wykorzystać zarówno zasoby ludzkie, jak i ten sam materiał po to, żeby ta diagnoza jakby była opracowana w miarę szybko, skutecznie i przede wszystkim precyzyjnie.
Test sprawdza też, czy próbka do badania została pobrana prawidłowo.
Dostosowaliśmy kontrolę wymazu. To daje po pierwsze diagności jakby dowód na to, że to, co powinno być w tym wymazie, naprawdę jest i to, że wymaz został prawidłowo pobrany, czy prawidłowo przechowywany, czy prawidłowo przewieziony do laboratorium diagnostycznego. Także jest to bardzo, bardzo dobra kontrola całego procesu diagnostycznego. Mógłby wejść właściwie do praktyki diagnostycznej już na początku stycznia, może w połowie stycznia, zważywszy na terminy świąteczno-noworoczne, ale zdecydowanie tak. Jesteśmy gotowi na to, żeby ten test już wszedł do użytku takiego diagnostycznego, praktycznego.
Test wykrywa też najnowsze mutacje koronawirusa. To ważne w kontekście informacji o angielskiej odmianie, która szybko się rozprzestrzenia.
Jakby tak powiedzieć, obrazowo celowaliśmy w takie miejsca wirusa, które powinny być jak najmniej zmienne, czyli w takie miejsca, których te mutacje nie powinny dotyczyć.
Test powstał dzięki współpracy poznańskich naukowców z polskimi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Na początku nowego roku zazwyczaj podejmujemy różne wyzwania lub postanowienia. Te najczęstsze, do których się przyznajemy, to schudnięcie. My proponujemy coś innego, czyli zmianę diety.
Nie namawiamy do tego, ale warto posłuchać, jak można zmienić swój styl życia i odżywiania i jaki to może mieć wpływ na nasze zdrowie. Nasz dzisiejszy gość Mariusz Budrowski kilka lat temu przeszedł na witarianizm i od tej pory propaguje ten styl życia.
Ponad 700 tysięcy osób obserwuje nas stale na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie. Myślę, że to jest całkiem fajne osiągnięcie w przeciągu 3 lat, aby zachęcić taką rzeszę Polaków do zwrócenia się w kierunku prewencji, czyli zdrowienia poprzez niezachorowanie, że tak powiem. Czyli zachęcenie jak największej ilości osób do tego, żeby wprowadziły dużo więcej warzyw i owoców. My odżywiamy się głównie warzywami i owocami, nasionami, kiełkami, strączkami. Po prostu tym, co jest naturalnie uzyskane z gleby i nieprzetworzone termicznie, również powyżej temperatury 48 stopni. Okazuje się, że kiedy wracamy do natury i korzystamy z tego, co natura nam przygotowała i nie używamy ognia, żeby zabić ten pokarm, to ten pokarm nagle zaczyna uzdrawiać i po prostu dlatego mamy taką rzeszę słuchaczy, którzy po prostu przekazują sobie pocztą pantoflową, idź tam zobacz tego Mariusza, on tam opowiada jakieś fajne rzeczy o owocach, o warzywach, jak sobie na przykład, nie wiem, pozbyć się cukrzycy albo nadciśnienia i to jest niesamowite.
Jest różnica między witarianami a weganami?
Jeśli chodzi o mnie, o nas, tutaj o mnie, Agnieszkę, moją partnerkę, to dla nas to jest kolosalna różnica, ponieważ myśmy najpierw byli weganami, czyli najpierw zjadaliśmy pokarmy roślinne, ale je dalej przetwarzaliśmy termicznie. Jedliśmy kaszę, jedliśmy chleb, jedliśmy takie wszystkie tradycyjne potrawy. Oprócz mięsa, jaj, jak i nabiału, i wtedy taki sposób odżywiania nazywamy weganizmem. Po jakichś 4-5 latach zdecydowaliśmy się już, przechodząc różnego rodzaju takie procesy, krótkie, miesięczne jedzenia samych surowych warzyw i owoców. Surowe to nie znaczy zimne, ja muszę to bardzo mocno podkreślić od razu, ponieważ tutaj to nie chodzi o to, że to musi być wyciągnięte z lodówki i jemy na surowo, to większość osób sobie w ten sposób kojarzy. My tak naprawdę podgrzewamy również swoje posiłki, zwłaszcza teraz w zimie, też częściej sięgamy pod jakieś podgrzewanie, suszenie w temperaturze do 48 stopni. No i ta różnica pomiędzy weganizmem a witarianizmem jest po prostu taka, że my nadal jesteśmy weganami, natomiast poszliśmy krok dalej. Żadne zwierzę na świecie, żadna istota poza człowiekiem nie używa ognia do przetwarzania swojego pokarmu i myśmy też się na to zdecydowali.
Gdybyśmy weszli w szczegóły, wspomniał Pan o 48 stopniach Celsjusza, później już nic bardziej nie podgrzewacie?
Tak. To znaczy, my pijemy herbatę, jakieś napary i wtedy ta temperatura wody, no to 100 stopni, powiedzmy tam, czy 80 stopni, zależy jaka herbata. Natomiast jeśli chcemy skorzystać z jedzenia, aby to jedzenie było tym, co ma być, czyli żeby było lekarstwem i pożywieniem, to przetwarzanie pokarmu powyżej temperatury 48 stopni zabija w tym pokarmie życie. W pokarmie są enzymy. Nasze ciało produkuje enzymy do trawienia, natomiast pewne enzymy są niezbędne. To jest taka forma białka, która niestety ginie w temperaturze między 48 a 52 stopnie bezpowrotnie. Następny element, który jest bardzo ważny, to są witaminy, szczególnie te rozpuszczane w wodzie, tak jak na przykład witamina C. A nie wiem, czy pani redaktor wie, ale witamina C już przy temperaturze 30 stopni traci swoje wartości, a przy temperaturze 60 stopni wręcz jest dla nas szkodliwa. Dlatego na przykład sugeruje się coraz częściej, żeby nie dodawać cytryny do gorącej herbaty. Jeśli według tej myśli, którą się promuje od wielu lat, jesteś tym, co jesz, to jeśli jemy martwe jedzenie, no to co? Czego mamy się spodziewać? Chcesz być żywy, jedz żywe jedzenie po prostu.
To, co zarzucają witarianom ludzie, którzy nie odżywiają się w ten sposób, to na przykład to, że może to doprowadzić do niedoborów wapnia, a co za tym idzie do osteopatii.
O, to wręcz przeciwnie, bo akurat witarianie, weganie w ogóle nie mają z tym problemów, w przeciwieństwie do osób, które na przykład spożywają bardzo dużo mleka. Kiedy spożywamy mleko, zakwaszamy swój organizm. Kiedy powstaje zakwaszenie, wapń w naszym organizmie jest po to, żeby zbalansować to zakwaszenie. A skąd możemy wziąć wapń? Z kości na przykład, tak? Z zębów, z kości. I wtedy nasze ciało, zamiast pobierać z pokarmu wapń, dodatkowo musi spożytkować wapń, który miało gdzieś tam wcześniej odłożone. Dlatego tak wiele złamań i osteoporozy jest w krajach, gdzie spożywa się najwięcej mleka, takie jak Szwecja czy Stany Zjednoczone. Popatrzmy na wszystkie inne zwierzęta, które żyją na tej ziemi. Żadne z nich nie pije mleka powyżej czasu laktacji. Kiedy skończy się proces laktacji, każdy odstawia mleko, zaczyna zjadać swoje pokarmy.
Przełom roku starego i nowego to jest zawsze taki czas, kiedy postanawiamy, że coś się zmieni. Ta dieta witariańska wydaje mi się, że to jest za bardzo do przodu. Jakie małe kroki pan by polecił, jeżeli nie w całości chcemy od razu zrobić krok w taką głęboką wodę, to jakie małe kroki pan by polecił na początek?
Kiedy zmieniamy cokolwiek w życiu, czy to będzie taka dieta, czy inna, czy to będzie przejście na witarianizm, czy w drugą stronę, nasze ciało zawsze zareaguje tak zwanym detoksem. Może się pojawić jakiś ból, może się pojawić jakieś złe samopoczucie, które trwa od 3 do 7 dni. I wtedy po tym okresie jakby wchodzimy już w ten proces normalny. Zawsze zachęcam do tego, żeby zastosować sobie taką kurację sokiem z selera naciowego na początek. Pijemy to na czczo, pół litra świeżo wyciśniętego soku z selera naciowego. Na początek nie polecam wyciskać z liśćmi, bo liście są bardzo gorzkie. I pijemy ten sok przez 30 dni. I już od razu poczujemy różnicę, bo ten seler naciowy to jest piękne zioło, które po prostu pięknie wyczyszcza nasz układ pokarmowy, jak również obniża nam ciśnienie, poprawia nam funkcjonowanie wątroby, wiele rzeczy nam pomaga. Druga rzecz to przeprowadziłbym sobie taki detoks cukrowy, bo tak naprawdę to cukier jest jednym z największych wrogów naszego zdrowia i życia. 14-dniowy detoks cukrowy. Odstawiam pieczywo, odstawiam cukier, odstawiam napoje wysokosłodzone, słodycze i wszelkie przekąski, które mogą zawierać cukier przez 14 dni. I takie dwa detoksy na początek bym zaproponował, a trzecia rzecz, niezwiązana zupełnie z tym, co jemy, a to w jaki sposób jemy. Jest to tak zwana czasowa głodówka. I później szukanie oczywiście wiedzy, to wprowadzę, tamto wprowadzę, może witarianizm jest dla mnie rozwiązaniem i z czasem, za rok, za dwa, po prostu dochodzimy do tego.
Mariusz Budrowski jest aktywny m.in. na YouTubie. Jego najsłynniejszy projekt to odmładzanie na surowo. Warto poczytać, posłuchać, obejrzeć, ale też oczywiście skonsultować ewentualną zmianę sposobu odżywiania ze specjalistami.
To był ostatni program medyczny w tym roku na antenie Radia Poznań. Spotkamy się już w przyszłym roku, oby przyniósł nam wszystkim więcej zdrowia i spokoju. Do usłyszenia już w kolejną niedzielę.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.